W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Jako bardzo dobry, przede wszystkim z polskiego punktu widzenia, ocenił prezydent Andrzej Duda zakończony w poniedziałek szczyt NATO w Brukseli. Na konferencji po obradach relacjonował, że dyskusja dotyczyła m.in. bezpieczeństwa na wschodniej flance sojuszu oraz zagrożeń, w tym tych ze strony Rosji, a to Andrzej Duda uznał za jedno z największych obecnie wyzwań. Rozmawiano też o skutkach rosnącego znaczenia Chin, zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz wpływie zmian klimatu na sytuację bezpieczeństwa. Omówione zostały ważne dla naszego kraju kwestie dotyczące też m.in. wagi artykułu 5 jako de facto naczelnego artykułu Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli kolektywnej obrony, mówił prezydent Andrzej Duda.
To się przewijało w absolutnej większości wypowiedzi, w tym w wypowiedzi pana prezydenta Joe Bidena. Niestety cały czas jest zagrożenie absolutnie aktualne ze strony Rosji w postaci jej różnego rodzaju agresywnych zachowań, w postaci jej agresji na Ukrainie, i że to jest jedno dzisiaj z absolutnie największych wyzwań, jakie w ogóle istnieją w przestrzeni geopolitycznej, w szczególności oczywiście tej dotyczącej naszej części Europy.
Podczas szczytu dyskutowano nad założeniami dokumentu NATO 2030 oraz nowej strategii sojuszu, która ma być gotowa na przyszłoroczny szczyt w Madrycie.
Należy spodziewać się wzrostu zaangażowania państw członkowskich, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Można więc w perspektywie spodziewać się także i wzrostu intensywności obecności sojuszu, także i w naszej części świata, w naszej części Europy. Oczywiście to dotyczy także tych kwestii, o których mówimy już od lata, mianowicie wzrostu nakładów państw członkowskich na obronność. Ten element także jest tam powtórzony. No i zapowiedzi przygotowania nowej strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego.
W Brukseli na marginesie szczytu prezydent Andrzej Duda odbył dwustronne rozmowy m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem oraz prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Jak przekazał prezydent Andrzej Duda w rozmowie, którą prowadził z Joe Bidenem, prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo wyraźnie podkreślił, że bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, w tym bezpieczeństwo Polski, leży mu bardzo na sercu, zaznaczył Duda. A z kolei sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po zakończeniu szczytu oznajmił, że relacje z Rosją są obecnie najgorsze od czasów zimnej wojny, natomiast rosnące w siłę Chiny tworzą wyzwania dla bezpieczeństwa sojuszników, dodał. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz15 Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz przedstawili zapisy porozumienia programowego między ugrupowaniami. Dokument zakłada, że PiS poprze szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz15, a w zamian politycy tego ugrupowania będą wspierać Polski Ład oraz wszystko, co pozwoli trwać w Sejmie obecnemu układowi politycznemu. Jako pierwsze wsparcie PiSu mają otrzymać ustawa antykorupcyjna o dniu referendalnym i o sędziach pokoju. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński wskazał, że porozumienie jest bardzo ważnym przedsięwzięciem.
Jest z punktu widzenia merytorycznego, bo formacja, której przywódcą, twórcą i można powiedzieć uosobieniem jest pan prezes, pan przewodniczący Paweł Kukiz, ma wiele bardzo interesujących pomysłów, które mogą zmienić jakość polskiej demokracji, jakość polskiego życia publicznego.
Z drugiej strony, jak mówił Jarosław Kaczyński, wsparcie ze strony Kukiz15 jest dla PiSu ważne z punktu widzenia arytmetyki parlamentarnej. Paweł Kukiz zwrócił z kolei uwagę, że po raz pierwszy od 6 lat pojawiła się realna szansa na wprowadzenie kluczowych z punktu widzenia jego formacji zmian ustrojowych. Wskazał, że m.in. powołany zostanie zespół do spraw prac nad nadaniem każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej biernego prawa wyborczego.
Ponieważ obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z takim prawem stadnym, z prawem partyjnym, bądź tak jak w przypadku Kukiz15 najpierw trzeba było stworzyć organizację, która władna jest zebrać w 21 okręgach ponad 100 tysięcy podpisów, by każdy z osobna mógł do parlamentu się dostać. My chcemy pójść w stronę ordynacji mieszanej.
Paweł Kukiz stwierdził, że jego formacja nie będzie miała problemu z popieraniem Polskiego Ładu. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że byłoby lepiej, gdyby w wyborach w Rzeszowie startował jeden kandydat Zjednoczonej Prawicy. Dodał, że ta lekcja będzie odrobiona. Prezydentem Rzeszowa w niedzielnych przedterminowych wyborach został Konrad Fiołek. Uzyskał on 56,5% głosów. Szef rządu na konferencji w Węgrowie, składając gratulacje, zauważył, że zwycięzca otrzymał o kilka punktów procentowych gorszy wynik niż ten z 2018 roku, kiedy ówczesny prezydent Tadeusz Ferenc też był popierany przez całą opozycję. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się również do wyniku wyborczego pozostałych kandydatów.
Z naszej strony oczywiście zdecydowanie lepiej by było, gdyby była jedna kandydatka, jedna kandydatura, to wprost trzeba powiedzieć. Myśmy o tym bardzo wyraźnie mówili, nakłanialiśmy naszych koalicjantów. Stało się inaczej. Dobrze, że ta drobna lekcja może zostać odrobiona na przykładzie jednych wyborów w Rzeszowie i myślę, że to podstawowa refleksja, która na pewno nam będzie towarzyszyć. Chciałem też podziękować za dobry wynik kandydatce Prawa i Sprawiedliwości, która była druga w tych wyborach, pani Ewie Leniart, za jej taką życzliwą, stanowczą, bardzo dobrą, piękną walkę w tych wyborach.
Według oficjalnych wyników Ewa Leniart, popierana przez PiS w przedterminowych wyborach w stolicy Podkarpacia, otrzymała 23,6%. 10,7% uzyskał Marcin Warchoł, wspierany przez Solidarną Polskę, Porozumienie i byłego prezydenta miasta Tadeusza Ferenca. Poza podium znalazł się czwarty kandydat, poseł Konfederacji Grzegorz Braun, z wynikiem 9%. Frekwencja wyborcza wynosiła 54%. Z udziałem wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego w Harmężach i Oświęcimiu odbyły się obchody 81. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do Auschwitz. W poniedziałek obchodziliśmy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich, Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w centrum świętego Maksymiliana w Harmężach. Po niej odbyło się symboliczne upamiętnienie na terenie byłego obozu Auschwitz I. Obok wicepremiera uczestniczyli w nim byli więźniowie. W swoim przemówieniu Piotr Gliński podkreślał wagę podtrzymywania pamięci o wydarzeniach, które miały miejsce na nieludzkiej ziemi Auschwitz.
Z wielkim smutkiem muszę powiedzieć, że niedawno odeszli na wieczną wartę ostatni z więźniów pierwszego transportu, świętej pamięci Kazimierz Albin i świętej pamięci Włodzimierz Bujakowski. Dlatego tak ważne jest, abyśmy podtrzymywali pamięć o tym, co wydarzyło się na nieludzkiej ziemi Auschwitz, o wszystkich, którzy przeszli przez piekło niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.
Przypadającą w poniedziałek rocznicę pierwszej deportacji Polaków do Auschwitz w stolicy otwarto z kolei wystawę pod tytułem Stolen Memory – Skradziona pamięć. Ekspozycja stanowi część kampanii, której celem jest zwrot pamiątek po polskich ofiarach III Rzeszy i ich rodzinom. Przygotowali ją niemieccy archiwiści. W otwarciu wystawy uczestniczył m.in. prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej w Wilnie spotkali się w poniedziałek z litewskimi parlamentarzystami. Rozmawiano m.in. o październikowych uroczystościach związanych z 230. rocznicą zaręczenia wzajemnego obojga narodów. Inną kwestią, którą poruszono, jak przekazał na konferencji wicemarszałek Ryszard Terlecki, były działania w celu ulepszenia polsko-litewskiej współpracy parlamentarnej.
Teraz odbyła się seria w Warszawie, ale nie tylko, głównie jednak zdalnie, seria spotkań komisji właśnie merytorycznych, parlamentarnych w ramach V4 Grupy Wyszehradzkiej. I proponujemy, aby Litwa dołączyła do tej dyskusji, aby parlament Litwy, również Sejm Litwy brał w tym udział.
Polscy politycy wzięli też udział na Litwie w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę początku masowych wywózek na Syberię zorganizowanych przez okupacyjny reżim sowiecki. 14 czerwca jest obchodzony na Litwie jako Dzień Żałoby i Nadziei. Nowy premier Izraela Naftali Bennett może chcieć polepszyć relacje z Polską. Takiego scenariusza nie wyklucza politolog dr Jan Wiśniewski. Jednym z powodów może być m.in. obecny kryzys wizerunkowy, z jakim zmaga się Izrael. Ekspert przypomniał, że Bennett, będąc jeszcze ministrem w rządzie Benjamina Netanyahu, otwarcie krytykował polską ustawę o IPN-ie. A to w ocenie politologa może być przeszkodą w przyszłych relacjach polsko-izraelskich. Zdaniem doktora Jana Wiśniewskiego, mimo sporów historycznych, jest szansa, że Bennett będzie chciał poprawić stosunki z naszym krajem. Wyjaśnił, że polityk będzie szukał nowych sojuszników po krytyce, jaka spadła na Izrael po ostatnich starciach z Palestyńczykami.
działania, które podjął jako premier Benjamin Netanyahu, nie uzyskały akceptacji ze strony społeczności międzynarodowej. Teraz Bennett musi troszeczkę zmienić tą politykę, musi zmienić te relacje. Być może mimo tych wcześniejszych przykrych naszych doświadczeń, to jest szansa na takie otwarcie w relacjach izraelsko-polskich. Obie strony mogą usiąść i wyjaśnić sobie pewne kwestie. Na pewno Bennett jest człowiekiem, który nie będzie posądzany na przykład w Izraelu o to, że tutaj idzie na jakieś wkłady odnośnie polityki historycznej, odnośnie Holokaustu, bo tak Izrael to odniósł. Więc myślę, że jest szansa, ale trzeba uważać.
Doktor Jan Wiśniewski zwrócił też uwagę, że rząd Naftalego Bennetta współtworzy 8 partii o różnych poglądach. W koalicji rządowej znalazły się bowiem m.in. konserwatyści, liberałowie, a także przedstawiciele mniejszości arabskiej. Naftali Bennett jest 13. premierem w historii Izraela. Zastąpi on na tym stanowisku Benjamina Netanyahu, który nieprzerwanie rządził krajem od 2009 roku. Bennett to były komandos, milioner, a obecnie szef nacjonalistycznej partii. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.